W walce z polityczną opozycją sowieckie władze nie cofały się przed niczym. Ludzie sprzeciwiający się komunistom trafiali nie tylko do obozów pracy i więzień. Byli kierowani na oddziały psychiatryczne, gdzie ich życie zamieniało się w koszmar. Za chwilę dowiecie się, na jakich zasadach wykorzystywana była w walce z wrogami komunistów sowiecka psychiatria. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja debiutancka książka. Za czasów Józefa Stalina terror stosowany był na niewyobrażalną skalę. Ludzie masowo byli wtrącani do więzień i zsyłani do obozów pracy. Powszechne były morderstwa polityczne. Zdarzały się też przypadki, gdy wrogowie komunizmu byli umieszczani w szpitalach psychiatrycznych. Komuniści zakładali, że panujący ustrój jest najlepszym z możliwych, a jego negacja jest objawem choroby psychicznej. Od 1926 roku sowiecki kodeks karny przewidywał dla osób chorych psychicznie sprzeciwiających się władzy przymusowy pobyt w placówkach medycznych. Tym sposobem reżim zyskał prawne podstawy do umieszczania w nich wrogów partii i systemu. Najczęściej takie osoby były kierowane do szpitala psychiatrycznego w Kazaniu, gdzie funkcjonował specjalny oddział dla tzw. pacjentów politycznych. Zgodnie z rozkazem Ławrentija Berii z 1939 roku, nadzór nad placówką przejęło NKWD. Umieszczano w niej zarówno chorych psychicznie, jak i osoby całkowicie zdrowe zesłane tam przez władze. W ośrodku znajdowało się 400 łóżek przeznaczonych dla wrogów komunizmu. Po wojnie, aby trafić do Kazania, wystarczyła kopia postanowienia sądu o poddaniu przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. W latach 50. sowieccy psychiatrzy stali się medycznym ramieniem gułagu. Niezależnie od diagnozy, każda z osób odesłana na oddział zamknięty co pół roku musiała spotykać się ze specjalną komisją. Jeżeli zasiadający w niej lekarze stwierdzali, że pacjent jest już wyleczony wówczas ze szpitala, trafiał on prosto do obozu pracy. Jeżeli było inaczej, wówczas po pewnym czasie wysyłany był do klasycznej placówki psychiatrycznej. Pacjenci mieli zakaz kontaktowania się z kimkolwiek. W przypadku śmierci ich ciała trafiały do zbiorowych mogił. W 1951 roku w jednym z ośrodków psychiatrycznych znalazł się Ilja Jarkow. Trafił tam po aresztowaniu przez sowieckie służby. Ponieważ nie było one w stanie udowodnić mu winy, orzekły, że jest niepoczytalny i musi zostać odizolowany od społeczeństwa. Trzy następne lata Jarkow spędził w różnych placówkach psychiatrycznych na terenie całego kraju. W ten sposób karane były również osoby silnie związane z sowiecką władzą. W szpitalu psychiatrycznym znalazł się m.in. bliski współpracownik Lenina i były znajomy Stalina, a także Mołotowa, Aleksander Goichberg. Spędził on na zamkniętych oddziałach szpitalnych aż 8 lat. Trafił tam w 1948 roku po wydaniu drukiem wykładów z prawa międzynarodowego, które uznane zostały za antysystemowe. W 1954 roku do listy przestępstw wymagających przymusowego leczenia psychiatrycznego zaliczona została działalność kontrrewolucyjna. Do szpitala mogły więc zostać wysłane osoby, które sąd uznał za jednostki niebezpieczne dla społeczeństwa. Wszystko zależało od interpretacji sędziego, a na oddział zamknięty mógł zostać wysłany w zasadzie każdy. Tymczasem skazaniec nie mógł odwołać się od tej decyzji. W 1959 roku sekretarz generalny KPZR Nikita Chruszczow powiedział, że w społeczeństwie komunistycznym dokonywanie przestępstw i naruszanie norm życia społecznego jest zazwyczaj przejawem problemów psychicznych. Warunki panujące w szpitalach były często gorsze niż w więzieniach. Personel czuł się bezkarny i często znęcał się nad pacjentami. Proces leczenia miał drugorzędne znaczenie. W czerwcu 1957 roku podczas zjazdu psychiatrów z różnych stron Związku Radzieckiego jego uczestnicy uznali, że izolowane powinny być przede wszystkim jednostki mające antysowieckie poglądy. 4 lata później zaczął obowiązywać nowy kodeks karny, zgodnie z którym przestępcy szkodzący społeczeństwu mogli zostać odesłani do szpitala psychiatrycznego. Przepisy nie określały jednak, jakiego rodzaju przestępstwa mają znamiona wysokiej szkodliwości społecznej. Sędziowie mogli więc je dobrowolnie interpretować i zamykać w szpitalach, więzieniach wrogów politycznych systemu. Zanim jednak taka osoba tam trafiła, wcześniej była oceniana przez komisję złożoną z trójki psychiatrów. Zazwyczaj jednak bardziej od stanu zdrowia potencjalnego pacjenta interesowały ich jego poglądy polityczne. Tym sposobem na oddziałach psychiatrycznych znaleźli się m.in. pisarz Walerii Tarsis oraz dysydent Władimir Bukowski. Tarsis, uczestnik bitwy pod Stalingradem, wydał na początku lat 60. książkę wzywającą do przemian w jego ojczyźnie, co zdecydowanie nie spodobało się Chruszczowowi. Jego oddolna próba zreformowania systemu zakończyła się dla niego 7-miesięcznym pobytem w szpitalu psychiatrycznym w Moskwie. Tarsis wyszedł na wolność dopiero po międzynarodowych protestach w marcu 1963 roku. Niemal od razu zabrał się do pracy nad nową książką. W sali numer 7 opisał swoje doświadczenia na oddziale zamkniętym. Sugerował, że to lekarze byli tam szaleńcami, podczas gdy pacjenci całkowicie zdrowi. Psychiatrzy mieli przepisywać wszystkim pacjentom te same leki niezależnie od zdiagnozowanej choroby. Dopiero w 1966 roku Kreml pozwolił Tarsisowi wyemigrować na zachód. Kiedy wyjechał, sowieckie władze przeprowadziły potężną kampanię propagandową przekonującą naród i świat, że pisarz jest prawdziwym szaleńcem. Ale to historia innego człowieka wstrząsnęła Zachodem. Władimir Bukowski w 1960 roku dostał się na Uniwersytet Moskiewski, gdzie zaczął studiować biologię. Młody Rosjanin szybko nawiązał tam kontakt z opozycjonistami. Otwarcie sprzeciwiał się władzy. Domagał się przeprowadzenia demokratycznych przemian. Za swoje poglądy najpierw został zatrzymany przez KGB, a potem w 1961 roku został wyrzucony z uczelni. 1 czerwca 1963 roku za posiadanie kserokopii antypaństwowej literatury został skazany przez sowiecki sąd. Jego proces trwał mniej niż godzinę. Po odczytaniu aktu oskarżenia przedstawiono mu jedynie opinię biegłych psychiatrów, którzy orzekli, że ma schizofrenię. Bukowski został wysłany do szpitala psychiatrycznego w Leningradzie. Tam ogolono mu głowę, a następnie trafił do łaźni i celi. Nie miał łatwo. Sanitariuszami byli kryminaliści wysłani tam z łagrów. W salach nie było łazienek i brakowało łóżek. W sali z Bukowskim przebywał psychopata, który zabił swoje dzieci oraz ukraiński nacjonalista, który stale coś wykrzykiwał. Oszalał po pobycie w więzieniu, ale i w nowym miejscu sanitariusze często go bili. Na porządku dziennym były stosowane tortury. Bukowski poznał tam generała Petro Grigorenko. Wojskowy był zajadłym krytykiem Chruszczowa. Twierdził, że specjalne przywileje polityczne elit są niezgodne z zasadami ustanowionymi przez Lenina. Generał utworzył nawet specjalną grupę do walki o odrodzenie leninizmu. Działający na zlecenie reżimu psychiatrzy zdiagnozowali u Grigorenki urojeniowy rozwój osobowości. O chorobie miało świadczyć formułowanie reformistycznych idei. Tymczasem Bukowski opuścił szpital psychiatryczny w lutym 1965 roku, aby kilka miesięcy później ponownie do niego wrócić. Po zorganizowaniu wiecu w Moskwie natychmiast został przewieziony do miejskiego szpitala psychiatrycznego, skąd następnie odesłany został do placówki we wsi Trojskoje, kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy. Większość jego pacjentów faktycznie miało objawy choroby psychicznej. Na przepełnionym oddziale Bukowski sypiał na podłodze. Również i tutaj stosowane były tortury. Pacjentom niezależnie od diagnozy borowano w zdrowym zębie, a następnie wstawiano plombę. Całkowicie zdrowym osobom podawano leki psychotropowe. Bukowski opuścił szpital w lutym 1966 roku. Nie był to jednak koniec problemów opozycjonisty, który został skierowany do oceny przez ekspertów Instytutu imienia Serbskiego w Moskwie. Ci dopiero po 8 miesiącach postawili diagnozę. Zdaniem specjalistów wspierających reżim, Bukowski chorował na schizofrenię. Tymczasem jego sprawa zainteresowała środowisko międzynarodowe. W związku z tym zaczęły być organizowane protesty. Pod koniec 1966 roku Bukowski w końcu został zwolniony do domu. Po obaleniu Chruszczowa represje wykorzystujące psychiatrię nieco osłabły. Taki stan rzeczy trwał jednak zaledwie kilka lat. Pod koniec lat 60., czyli już za czasów rządów Leonida Breżniewa, powrócono do starych metod karania opozycjonistów. Szpitale psychiatryczne zaczęły być wykorzystywane na niespotykaną wcześniej skalę. Objawem choroby psychicznej mogło być głoszenie antypaństwowych poglądów, groźba użycia siły wobec rządzących, próba ucieczki z ZSRR, a także kontakt z obcokrajowcem. Podejrzane było też angażowanie się w działalność religijną. Równocześnie z badań specjalnej komisji partyjnej wynikało, że stan pomocy psychiatrycznej w kraju jest niewystarczający. Dlatego do końca 1975 roku miało powstać co najmniej 125 nowych szpitali psychiatrycznych. Kierowanie przeciwników politycznych na przymusowe leczenie stało się normą. Powstała ogromna sieć placówek psychiatrycznych. Razem ze zdrowymi osobami umieszczani byli zwyrodnialcy, mordercy oraz gwałciciele. Równocześnie szefem KGB został późniejszy przywódca ZSRR Jurij Andropow. To on opracował razem ze swoimi współpracownikami system represji wykorzystujący na szeroką skalę szpitale psychiatryczne. W 1969 roku Rada Ministrów ZSRR przyjęła w tej sprawie tajną uchwałę. W latach 70. w zasadzie każdy dysydent wysyłany był na przymusowe leczenie. Obozy pracy znane z czasów stalinowskich zastąpione zostały rzekomo medycznymi placówkami. Rosjanie nazywali je psychuszkami. Od 1962 roku do połowy lat 70. liczba łóżek dla pacjentów psychiatrycznych wzrosła prawie dwukrotnie. W 1974 roku było ich prawie 400 tysięcy. Dysydenci polityczni zazwyczaj byli oskarżani o agitację i propagandę przeciwko sowieckiemu państwu oraz rozpowszechnianie fałszywych informacji zniesławiających ZSRR i panujący w nim system społeczny. Niemal zawsze na wniosek komisji lekarskiej wysyłani byli oni do jednej z placówek psychiatrycznych kontrolowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Oskarżonemu nie przysługiwało odwołanie od tej decyzji. Większość uwięzionych osób stanowili obrońcy praw człowieka, a także ludzie opowiadających się za demokratyzacją kraju. Co czwarta osoba przebywająca na zamkniętych oddziałach z powodów politycznych próbowała wcześniej wyjechać z kraju. W 1971 roku Bukowski przekazał na Zachód ekspertyzy psychiatrów w sprawie szóstki więźniów politycznych. Gdy w tym samym roku ponownie został zatrzymany przez służby, tym razem rzekomo niezależni eksperci psychiatryczni zaskakująco orzekli, że jest zdrowy. Tym sposobem opozycjonista usłyszał wyrok 2 lat więzienia i 5 lat obozu pracy, a także 5 lat zesłania. Dzięki aktywnym zabiegom zachodnich rządów w 1976 roku opuścił Związek Radziecki, udając się na emigrację. W szpitalu psychiatrycznym znalazła się też Natalia Grobaniewska, która zorganizowała w Moskwie demonstrację przeciwko interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku. Na przymusowe leczenie wysłani zostali też Leonid Pluszcz i Edward Kuzniecow. Najważniejszą instytucją w psychiatrycznym aparacie represji był Instytut Psychiatrii Sądowej imienia Serbskiego w Moskwie. Organizacja powstała w 1921 roku i w ciągu dekady stała się najpotężniejszą tego typu instytucją w całym Związku Radzieckim. W latach 30. jej specjaliści orzekali o poczytalności oskarżonych w najważniejszych procesach w ZSRR. W instytucie pracowali lekarze zaakceptowani i prześwietleni wcześniej przez KGB. Metody stosowane przez jego ekspertów często nie miały związku ze sztuką lekarską. Zdrowym osobom wystawiano opinie, że są niepoczytalne. Podawano im substancje, które sprawiały, że stawały się całkowicie uległe wobec sugestii lekarzy. W takiej sytuacji można im było w zasadzie wmówić wszystko. W instytucie wymyślane były też nowe choroby, takie jak schizofrenia bezobjawowa i schizofrenia pełzająca. Odkrył je profesor Andrzej Snieżniewski. Określona przez niego jednostka chorobowa charakteryzowała się zmianami w sposobie myślenia, skłonnościami reformatorskimi oraz krytykanstwem. Za chore uważane były osoby opowiadające się za reformami w sowieckim społeczeństwie. W dodatku jedynie specjalnie przygotowani specjaliści byli w stanie rozpoznać pełzającą schizofrenię. U Bukowskiego zdiagnozował ją osobiście Snieżniewski. Teorie profesora Snieżniewskiego trafiły na podatny grunt. Dzięki jego rzekomo fachowym ocenom za chore mogły zostać uznane osoby, które wbrew socjalistycznej logice podważały wyższość systemu komunistycznego nad kapitalizmem. Paranoja oraz pełzająca schizofrenia były najczęściej stosowaną diagnozą wykorzystywaną do psychiatrycznego więzienia dysydentów. Miastem o największej częstotliwości występowania schizofrenii na świecie, tym samym stała się Moskwa. W odpowiedzi na tajne rozkazy KGB tysiące społecznych i politycznych reformatorów zostało osadzonych w szpitalach psychiatrycznych po tym, jak zdiagnozowano u nich tak zwaną pełzającą schizofrenię. Za swoją oddaną służbę reżimowi Snieżniewski uhonorowany został tytułem bohatera pracy socjalistycznej oraz 2 orderami Lenina. Do grupy psychiatrów zaangażowanych w zbrodniczy proceder zaliczali się również m.in. Grigori Morozow, Marat Wartanian oraz Józef Łukomski. Opozycjonistom podawano preparaty zawierające m.in. aminazynę, tryfrazynę, haloperidol oraz melipraminę. Wszystkie były silnymi lekami psychotropowymi stosowanymi w leczeniu psychoz, schizofrenii, a także depresji. Zażywanie ich prowadziło do otępienia umysłowego. Przyjmujący je zdrowi ludzie stawali się wrakami, z którymi ciężko było nawiązać normalny kontakt. W dodatku sanitariusze podawali im też alkohol, który w połączeniu z lekami skrajnie dewastował organizm. Opozycjoniści otrzymywali podskórne zastrzyki z koloidalnej siarki, które powodowały ogromny ból mięśni, a także wysoką gorączkę. Przetrzymywani w szpitalach ludzie byli bici. Dochodziło do gwałtów. Niepokojące informacje płynące z ZSRR, podgrzewane kolejnymi doniesieniami ze strony dysydentów, sprawiały, że Zachód coraz silniej zaczął naciskać na Kreml. Specjaliści z zachodnich krajów apelowali do Moskwy, prosząc ją o to, aby przestała stosować taką formę represji. Już w styczniu 1977 roku przy moskiewskiej grupie helsińskiej powstała komisja robocza do zbadania wykorzystywania psychiatrii do celów politycznych. Zbierała ona informacje o osadzonych osobach, a także opisywała nadużycia. W tym samym roku, podczas Światowego Kongresu Psychiatrów w Honolulu, środowisko międzynarodowe wyraźnie potępiło działania Sowietów. W 1978 roku w Nowym Jorku została wydana napisana przez Władimira Bukowskiego powieść I powraca wiatr, gdzie opisał w niej m.in. swoje doświadczenia związane z pobytem na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego. Wobec międzynarodowego larum Kreml zaczął odchodzić od swoich nielegalnych działań. Pod koniec lat 70. do placówek medycznych przestali być wysyłani najbardziej znani dysydenci. W okresie rządów Gorbaczowa liczba osób przebywających w zakładach psychiatrycznych zaczęła systematycznie spadać. W 1983 roku sowieccy psychiatrzy zostali usunięci ze Światowego Stowarzyszenia Psychiatrycznego. Rosjanie przekonywali potem, że samodzielnie zrzekli się uczestnictwa w działaniach tej organizacji. 5 lat później w ramach pierestrojki z kodeksu karnego usunięte zostały sporne artykuły uprawniające do osadzania w szpitalach psychiatrycznych wrogów systemu komunistycznego. Równocześnie aż 16 placówek przestało być kontrolowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i przeszło pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. W międzyczasie zamkniętych zostało kilka szpitali. Pod koniec istnienia ZSRR z ewidencji psychiatrycznej wykreślonych zostało ponad 2 miliony osób skazanych wcześniej na podstawie nieistniejących już wtedy artykułów karnych. Po upadku zbrodniczego systemu w Rosji nigdy nie nastąpiło żadne rozliczenie się z przeszłością, a osoby odpowiedzialne za umieszczanie zdrowych ludzi na oddziałach psychiatrycznych nie odpowiedziały za swoje czyny. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.